Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Questo padre, questo uomo, modi burberi, ma buono.
Papieskie audiencje dla prezydenta Rumunii i episkopatu Nikaragui to aktualności dnia, które złożą się na część informacyjną. Następnie w roku ekspozycji relikwii świętego ojca Pio odwiedzimy jego sanktuarium w San Giovanni Rotondo. Czym jest ruch Ahmadija? O tym opowie kolejna z cyklicznych audycji Wobec Islamu. W sobotnim magazynie 6 września wita Państwa Beata Zajączkowska.
Relacje państwo-kościół oraz sytuacja w Rumunii po wejściu tego kraju do Unii Europejskiej były przedmiotem rozmowy Benedykta XVI z Trajanem Basescu. Ojciec Święty przyjął prezydenta Rumunii wraz z małżonką w swojej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Następnie Trajan Basescu spotkał się w Watykanie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i odpowiedzialnym za relacje Stolicy Apostolskiej z państwami, arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
Serdeczne rozmowy, podczas których nawiązano do historycznej, kulturowej i duchowej tożsamości Europy, ukazały zbieżność stanowisk Stolicy Apostolskiej i Rumunii w wielu kwestiach międzynarodowych, stwierdza watykański komunikat. Poruszono także niektóre zagadnienia dotyczące relacji państwo-kościół oraz stosunków z cerkwią prawosławną. Wyrażono nadzieję, że wzrost zrozumienia i wzajemnej współpracy przyczyni się do dobra wszystkich mieszkańców kraju oraz ich duchowego i materialnego postępu. Czytamy w dokumencie. Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej informuje, że podjęto również temat funkcjonowania wspólnot rumuńskich za granicą. Ich nie zawsze łatwą integrację hojnie i skutecznie wspierają instytucje Kościoła katolickiego. Prezydent Basescu uznał to i docenił.
Trajan Basescu przybył do Rzymu w związku z poświęceniem nowej siedziby diecezjalnej rumuńskiej cerkwi we Włoszech. Jego kraj zakupił na potrzeby diecezji duży budynek w pobliżu sanktuarium Divino Amore. Jutro poświęci go metropolita Josif, zwierzchnik rumuńskiego prawosławia w Europie Zachodniej i Południowej. Z danych Caritas wynika, że we Włoszech jest ponad 1 000 000 Rumunów. W całej Italii rumuńska cerkiew prowadzi dla nich 76 parafii.
Pochwałę dla misyjnego ducha Kościoła w Nikaragui i dla jego umiejętności działania w sferze publicznej zawarł Benedykt XVI w przemówieniu do biskupów tego kraju przybyłych z wizytą Ad Limina Apostolorum. Ojciec Święty spotkał się z nikaraguańskim episkopatem w Castel Gandolfo, uprzednio przyjmując poszczególnych hierarchów na audiencjach prywatnych.
W swoim przemówieniu papież zwrócił uwagę na wysiłki tamtejszego kościoła lokalnego na rzecz ścisłego współdziałania księży z zakonnikami i świeckimi współpracownikami duszpasterskimi. Jest to szczególnie ważne w kraju, gdzie nie wszędzie można zapewnić stałą obecność kapłanów. Z drugiej strony wymaga to przykładania tym większej wagi do wszechstronnej formacji duchowieństwa. Szczególnymi wyzwaniami duszpasterskimi są ożywianie charakterystycznej dla Nikaragui religijności ludowej, katechizacja młodzieży i umacnianie dojrzałej wiary wśród dorosłych. Jest to niezwykle ważne w sytuacji społecznej tego środkowoamerykańskiego kraju, naznaczonej ubóstwem, emigracją i nierzadko radykalizacją postaw politycznych.
Obserwuję con satisfaction.
Z zadowoleniem zauważam, że jako pasterze towarzyszycie przemianom zachodzącym w waszym kraju i skrupulatnie szanując autonomię sfery publicznej, czynicie wysiłki na rzecz tworzenia klimatu dialogu i odprężenia. Nie rezygnujecie jednocześnie z bronienia podstawowych praw człowieka, piętnowania niesprawiedliwości oraz wspierania koncepcji polityki rozumianej raczej jako wielkoduszna i pokorna służba dobru wspólnemu niż jako rządza władzy i kontrolowania. Zachęcam was do trwania na tej drodze, wspierając zarazem dzieła miłosierdzia i solidarności wobec najbardziej potrzebujących. Niech nie zabraknie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnościach, ani ducha hojności u tak wielu świeckich, którzy nieraz anonimowo dzielą swój codzienny chleb z najuboższymi.
Benedykt XVI zachęcił także biskupów do troski o edukację, z czego zresztą znany jest Kościół w Nikaragui, o zachowanie w niej ważnego wymiaru religijnego, a także o obronę należnych praw rodziców w wychowaniu dzieci.
Czy słyszysz, ojcze Pio, jak zlęknione serca biją?
Od chwili wystawienia urny z doczesnymi szczątkami świętego ojca Pio dwukrotnie wzrosła liczba Polaków przybywających do San Giovanni Rotondo. Pielgrzymuje wiele rodzin. Do krypty, gdzie wystawiona jest szklana urna, wchodzi codziennie około 16 tysięcy pielgrzymów. Mówi przewodniczka po sanktuarium w San Giovanni Rotondo, Beata Grzyb.
Przed wejściem przez stary antyczny kościółek codziennie praktycznie ustawia się kolejka i to są kolejki bardzo długie, praktycznie przez cały dzień. Krypta otwierana jest o godzinie 7 rano, zamykana około godziny 19 i tak też pielgrzymi ustawiają się bardzo wcześnie rano już tutaj w kolejkach. Są to pielgrzymi osoby, które nie dokonywały żadnej wcześniejszej rezerwacji, bo praktycznie jest jeszcze druga możliwość wejścia do krypty. Za kościołem Matki Bożej Łaskawej jest drugie wejście, druga trasa. Jest to trasa dla pielgrzymów, którzy się wcześniej rezerwują w naszym biurze pielgrzyma telefonicznie. Otwarta została centralka, która właśnie rezerwowała pielgrzymów. Centralka ruszyła pod koniec marca i w ciągu kilku miesięcy zarezerwowano prawie milion pielgrzymów. Także oni mają rezerwacje, mają wejściówki, odbierają sobie je w naszym biurze. Chodzi tutaj głównie o grupy zorganizowane, grupy duże, 100-osobowe, 50, 200-osobowe i wchodzą sobie oni o konkretnej, zarezerwowanej godzinie z tyłu za kościołem Matki Bożej. Chociaż trasy zarówno z rezerwacją, jak i bez są podobne, wręcz identyczne, to znaczy pielgrzymi, zanim schodzą do krypty, aby móc zobaczyć szklany sarkofag i wystawione w nim doczesne szczątki ciała świętego ojca Pio, ekshumowany, przypomnijmy sobie, 2 marca w tym roku, mają możliwość obejrzenia krótkiego filmu, 8-9 minut takich autentycznych scen z tego właśnie pamiętnego 2 marca. Pielgrzymi wchodzą sobie do pomieszczenia specjalnie do tego przygotowanego i tam przygotowują się duchowo do zejścia właśnie do krypty. Film zarówno w wejściu z rezerwacją czy bez jest wyświetlany co jakiś czas i tak też później pielgrzymi sobie idą dalej tą zwykłą trasą, którą przechodzili tutaj już zawsze i zawsze będzie ta trasa taka sama, to znaczy krypta, muzeum, cela ojca Pio, i krzyż stygmatów na chórze starego kościółka. Tak mniej więcej to wygląda. Codziennie jest taka sytuacja. Zanotowano taki rekord tutaj, ponieważ kościółek ma tutaj takie automatyczne liczenie pielgrzymów. Oni są liczeni i tak też weszło 16 tysięcy wiernych tylko w ciągu jednego dnia, czyli tego przedziału od 7 rano do 19 wieczorem. Pielgrzymi są cierpliwi, modlą się, śpiewają, i przychodzi ich kolej, kiedy schodzą do krypty i modlą się, obchodzą ten sarkofag z ciałem ojca Pio.
A jak wyglądają Polacy na tle innych pielgrzymów? Przyjeżdżamy, czy teraz od wystawienia ciała ojca Pio przyjeżdża więcej?
Przyjeżdża znacznie więcej Polaków. I bardzo duży wzrost jest takich pielgrzymów prywatnych. Bardzo dużo rodzin w tym roku dociera tutaj, którzy planują wyjazd po prostu rodziny do San Giovanni Rotondo. To znaczy nie są to wakacje we Włoszech, ale przyjazd do ojca Pio w związku właśnie z wystawieniem tych doczesnych szczątek. I bardzo dużo jest rodzin właśnie z Polski. To jest taka nowość, bo do tej pory w statystykach, których tutaj dokonujemy, nie było aż takiego wysokiego wskaźnika właśnie obecności tych polskich pielgrzymów prywatnych. A grup, ja wiadomo, więcej, dużo więcej, o drugie tyle więcej w tym roku.
Pani Beato, pani oprowadza polskie grupy. Dlaczego przyjeżdżają? Co mówią? Czym się dzielą? Bo rozmawiacie.
Pielgrzymi polscy przyjeżdżają głównie, żeby się modlić. Modlić, dziękować za otrzymane łaski. I przyjeżdżają tutaj już tak bardzo zaznajomieni z ojcem Pio. Grupy polskie oprowadzając nie ma się odczucia, że oni są tak bardzo tutaj zaciekawieni i chcą chłonąć to miejsce, bo wydaje się, że oni przyjeżdżają już tak przygotowani, tak omodleni, tak zaznajomieni z ojcem Pio, że czują się tutaj po prostu obecni po to, żeby albo wymadlać konkretne prośby, które tutaj ze sobą przywożą, czy dziękować. Bardzo dużo pielgrzymów przyjeżdża już z podziękowaniami za łaski, które otrzymali niektórzy bardzo dawno, takich kilka tutaj było ostatnio sytuacji, pielgrzymów, którzy opowiadali, składali swoje świadectwa z lat 90. Dopiero teraz udało im się tutaj przyjechać. Różne ciekawe historie, bardzo ciekawe.
Jest pani jako przewodniczka Polska, czy sanktuarium jeszcze w jakiś sposób inny przygotowało się na przyjmowanie pielgrzymów z Polski?
To znaczy może nie przygotowały się wyjątkowo na przyjmowanie pielgrzymów z Polski, ale w ogóle na przyjmowanie pielgrzymów, czyli grup zagranicznych. Taki problem, z którym tutaj mieliśmy do czynienia w ubiegłych latach, jeżeli chodzi o możliwość etapie rezerwowania przy świętej dla grup zagranicznych. Tych miejsc było więcej w zeszłym roku, ponieważ mieliśmy możliwość odprawiania mszy świętej przy grobie Ojca Pio. Dzisiaj jest to niemożliwe, ponieważ tam ciągną od rana do wieczora tłumy pielgrzymów, którzy przechodzą, modlą się, tak też antyczny kościółek również jako miejsce do celebracji okazał się niemożliwy, no bo zorganizowano trasę wejścia do krypty, ale mimo wszystko jakoś tak tutaj Boża opieka zapanowała i mamy duże możliwości odprawienia mszy świętej dla grup zagranicznych w dużym kościele Matki Bożej Łaskawej. Tygodzień jest dużo, bo jest praktycznie prawie 4 msze święte rano, 4 po południu. No i jest to kościół duży, więc polskie pielgrzymki mają nareszcie możliwość koncelebracji, co było niemożliwe do tej pory, bo miejsca, o których mówiłam wcześniej, czyli krypta i kościółek, to są miejsca małe. W nich więcej jak 100 osób nie miało nigdy możliwości. No a w dużym kościele w tym roku koncelebracje bardzo modne polskie, pielgrzymki nareszcie mogą się ze sobą łączyć. Kościół może pomieścić prawie 900 pielgrzymów, także tam mamy takie tutaj bardzo nieraz wzruszające ranne msze święte, kiedy jest do 12 kapłanów przy ołtarzu, 5-6 polskich grup i śpiewy polskie, które nareszcie tutaj możemy słyszeć w pełni, bo miejsce centralne, Kościół Matki Bożej Łaskawej, jest kościołem, w którym do tej pory tylko włoskie msze święte się odbywały co godzinę. No a dzisiaj mamy tutaj cały świat w tym Kościele Matki Bożej.
I na zakończenie powiedzmy jeszcze praktycznie. Przechodzimy całą trasę i wchodzimy do krypty, gdzie znajduje się w szklanym sarkofagu ciało Ojca Pio i tam jak to wygląda? Czy można śpiewać, czy można się modlić, czy to wszystko odbywa się w ciszy? No i chyba to, co wszystkich interesuje, bo każdy by chciał tam być jak najdłużej. Jak długo tam można być?
No tak, z pewnością każdy chciałby być tam jak najdłużej. Wręcz pielgrzymi schodząc do grobu liczą na to, że tam będzie wręcz taka możliwość uklęknięcia w jakimś specjalnie do tego wyznaczonym miejscu i modlitwy. No jakiej takiej możliwości odnośnie zatrzymania się dłuższego niestety nie ma. 15 tysięcy wiernych, którzy przechodzą w ciągu dnia, nie daje takiej możliwości. Trzeba liczyć się z tym, że ten sarkofag praktycznie można obejść wokoło. Ciało ułożone Ojca Pio jest w ten sposób, że z jednej strony, z prawej nie widzimy jego oblicza. Z drugiej strony z kolei dobrze jest ono widoczne, bo jest to oblicze ułożone w kierunku prawej strony, nie lewej. Tak też pielgrzymi no po prostu mają tą możliwość obejścia, krótkiej modlitwy. No i niestety jakiegoś takiego dłuższego zatrzymywania się raczej nie ma. Chociaż są dni w ciągu tygodnia, może były takie dni, bo tak praktycznie miesiąc czerwiec, jeżeli dobrze pamiętam, to nasilenie zmniejszyło się w pewnych tygodniach. I praktycznie to wejście przez kościółek nie było tutaj takie zapełnione ludźmi do tego stopnia, żeby tam można było wejść sobie spokojnie. Także były takie sceny, kiedy widzieliśmy polskich kapłanów nawet wręcz, którzy modlili się zbiorowo przy tym grobie, ale raczej na co dzień to jest niemożliwe.
We wrześniu przypada 40. rocznica śmierci Ojca Pio. Czy wiemy, jak długo jego ciało będzie wystawione?
Daty praktycznie już są. Właściwie już od 24 kwietnia, czyli tego dnia, kiedy wystawiono te doczesne szczątki do kultu publicznego, jednocześnie podano, że będzie to możliwe do września roku przyszłego, a więc do września 2009 doczesne szczątki będą wystawione w krypcie, tak jak to wygląda w tej chwili. Przewiduje się, że jednak ten sarkofag pozostanie na stałe tam, ale no w jakimś stopniu przewidzie się zasłonięcie tych doczesnych szczątek.
Mówiła Beata Grzyb, przewodniczka po sanktuarium w San Giovanni Rotondo.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Paraislamskie ugrupowania Ahmadija. W mozaice muzułmańskich ugrupowań religijnych ważne miejsce zajmuje Ahmadija. Powstały w 1889 roku na terenie indyjskiej części Pandżabu, ruch należy do najbardziej aktywnych i kontrowersyjnych. Często uznaje się go za niezależną religię, natomiast przez ortodoksyjny islam uznawany jest za sektę. Istotą Ahmadii jest teoria profetyczna, której inspiracją był wielki myśliciel średniowieczny Ibn al-Arabi, który wskazał na możliwość pojawienia się proroków po śmierci Mahometa. W ten nurt wpisał się uważany za założyciela ruchu Mirza Rulam Ahmad, który głosił, że zgodnie z otrzymanym objawieniem jest on zarówno oczekiwanym przez chrześcijan Mesjaszem, jak również prorokiem, a nawet Mahdim, którego przyjścia spodziewają się muzułmanie. W miarę zdobywania coraz większej liczby zwolenników ogłosił się również prorokiem judaizmu i wcieleniem Kryszny. Uznanie siebie za proroka wywołało ostrą reakcję ortodoksyjnych muzułmanów sunnickich, którzy zarzucili Ahmadowi i jego zwolennikom odrzucenie islamskiej prawdy wiary, według której Mahomet był ostatnim z możliwych proroków, tak zwaną pieczęcią proroków. Ghulam Ahmad całe swe życie poświęcił organizowaniu wspólnoty, która od jego imienia przyjęła nazwę Ahmadiyya. Natomiast on sam ostatecznie przyjął przydomek obiecany Mesjasz, rozumiany nie tylko w kategoriach chrześcijańskich, ale mający charakter ogólnoludzki. Broniąc swej wizji islamu, prowadził rozległą polemikę z kilkoma grupami religijnymi. Ostro występował nie tylko przeciw chrześcijańskim misjonarzom i członkom niektórych ugrupowań hinduskich, lecz także przeciw sunnickim muzułmanom. 6 lat po jego śmierci, w 1914 roku, ruch podzielił się na dwie grupy – Kadiani i Lahori. Wśród przyczyn, które prowadziły do rozłamu, wymienia się między innymi rozumienie roli założyciela i zakres autorytetu jego następcy oraz status osób, które nie należały do Ahmadii. Stanowiący większość odłam Kadiani podtrzymywał, że Ahmad był prorokiem. Członkowie Lahori natomiast uznali w nim tylko Mujaddida, czyli wielkiego reformatora islamu. Obie grupy stały się celem ataków ortodoksyjnych uczonych muzułmańskich w Pakistanie. Pod ich wpływem rząd tego kraju zakazał działalności obu grupom, a ich członkowie stali się celem prześladowań. W wyniku represji wielu emigrowało. Od 1984 roku obowiązuje w Pakistanie zakaz nazywania członków ugrupowania Ahmadiyya muzułmanami. Współcześnie restrykcje spotykają zwolenników ruchu również w kilku innych krajach islamskich. Historia ugrupowania w Pakistanie jest przykładem napięcia, do jakiego może dojść w islamie między sferą religijną i państwową, zwłaszcza w sytuacjach, gdy świeccy politycy przypisują sobie autorytet decydowania o członkostwie w ruchach religijnych. Sami członkowie Ahmadiyya uważają siebie za muzułmanów, którym zależy na zachowaniu czystości islamskiego przesłania. Odwołują się do tych samych źródeł kanonicznych, co wszyscy wyznawcy islamu, uznają sunnicką koncepcję sukcesji i istniejące szkoły prawne oraz tradycyjne praktyki kultu. Ponieważ celem ruchu jest propagowanie zreformowanego islamu na drodze pokoju, odrzucają dżihad. Dążąc do odrodzenia wartości, którymi żyły pierwsze pokolenia muzułmanów, ruch Ahmadiyyi pragnie stworzyć jedną wspólnotę religijną na całym świecie. Jego członkowie wypracowali też swoistą interpretację śmierci Jezusa, zgodnie z którą udało mu się uniknąć ukrzyżowania. Jak twierdzą zwolennicy Ahmadiyya, Jezus zmarł w sposób naturalny w Indiach, gdzie po przeniesieniu się z Palestyny dalej głosił Ewangelię. Jego grób ma się znajdować w kaszmirskim Sringarze. Szacunkowa liczba współczesnych wyznawców wynosi około 1 miliona, z czego połowa zamieszkuje Indie i Pakistan. Liczne skupiska znajdują się także w Indonezji oraz we wschodniej i zachodniej Afryce. Wspólnoty Ahmadiyya dysponują własnymi meczetami i centrami kulturalnymi. W Polsce ugrupowanie działa od 1990 roku w ramach Stowarzyszenia Muzułmańskiego Ahmadiyya z siedzibą w Warszawie. Znaczną rolę w zdobywaniu nowych członków, zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej, odgrywają mistyczne elementy nauki założyciela Ahmada. Ugrupowanie prowadzi też zakrojoną na szeroką skalę działalność misyjną. Na uwagę zasługuje fakt, że misje Ahmadiyyi były reakcją na działalność misyjną chrześcijan i przyczyniły się do powstania zorganizowanych misji ortodoksyjnego islamu, który paradoksalnie skierował je także przeciw zwolennikom Ahmadiyyi.
O ruchu Ahmadiyya mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy sobotni magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.